Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy.
Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witam pana posła Zbigniewa Kuźmiuka, posła Prawa i Sprawiedliwości, ekonomistę. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Witam panie pośle, w nowym roku. Również i my serdecznie witamy. Sejm dzisiaj nie zajął się projektem ustawy zezwalającej na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Wracamy do tematu bardzo ważnego dla polskiej sytuacji, dla polskiej ekonomii, dla polskiej gospodarki, bo wiemy, że za tym paktem fiskalnym kryją się bardzo konkretne zagrożenia.
Tak, to prawda. Może na początek tylko wyjaśnienie. Widać, że jednak nacisk ma sens. Otóż pierwsze czytanie ustawy ratyfikującej pakt fiskalny odbyło się w tygodniu przedświątecznym i wydawało się, że pod osłoną świąt, a następnie nowego roku rząd będzie chciał przeforsować w trzech czytaniach błyskawicznie w ciągu dwóch tygodni właśnie tę ustawę ratyfikacyjną. Protestowaliśmy zarówno na Komisji Finansów Publicznych, jak i na Prezydium Sejmu i okazuje się, że jednak rząd uległ, to znaczy uznał, że przyjmowanie tej ratyfikacji w takim pośpiechu i trochę pod osłoną właśnie świąt Bożego Narodzenia być może źle zostanie odebrane przez opinię publiczną i zdecydowano, że to głosowanie i debata na sali plenarnej odbędą się jednak w lutym. Tak przynajmniej my to interpretujemy. Pan premier Tusk czy minister Rostowski mówią raczej o tym, że chcą powiązać tą ratyfikację traktatu fiskalnego z negocjacjami budżetowymi. Ale nie sądzę, żeby te największe kraje Unii Europejskiej chciały jakby wziąć pod uwagę, że być może Polska ratyfikuje ten pakt, w związku z tym trzeba dać jej jakieś godziwe środki w budżecie. Pewnie taka będzie interpretacja rządzących. My jednak uznajemy, że ten nacisk mówiący o tym, że robi się to bardzo pośpiesznie, zwykłą większością właśnie pod osłoną świąt Bożego Narodzenia, to jednak przyniosło pewien rezultat i jest pewien czas na pogłębioną debatę, miejmy nadzieję, także w mediach.
Warto także przypomnieć, zaraz wrócimy do tych zagrożeń, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski od samego początku alarmowali, że ten pakt jest błędny zarówno z punktu widzenia prawa europejskiego, jak i polskiego oraz z punktu widzenia polskiego interesu w Unii Europejskiej.
Tak, mówiąc tak w dużym skrócie, bo trzeba by pewnie poświęcić temu jakąś długą audycję, żeby wyjaśnić wszystkie meandry związane z tym paktem, ale to jest jednak, mówiąc w sporym uproszczeniu, oddanie dużej części kompetencji państwa narodowego członkowskiego na rzecz organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia. No przede wszystkim nakładamy na siebie, przyjmując ten pakt, taki gorset finansowy. Otóż do tej pory dopuszczalny był deficyt sektora finansów publicznych w wysokości do 3% PKB. To w naszych warunkach jest mniej więcej około 50 miliardów złotych. Pakt ten wprowadza w zasadzie zrównoważony budżet, a jeżeli deficyt, to zaledwie 0,5% PKB, czyli w naszych warunkach to jest powiedzmy 8 miliardów złotych. Ponieważ jesteśmy państwem na dorobku, który ciągle powinien gonić te najbardziej rozwinięte państwa zachodnie, choćby poprzez budowę zapóźnionej infrastruktury, więc nie ulega wątpliwości, że potrzebne nam są dodatkowe wydatki, w tym także dodatkowe wydatki finansowane z deficytu budżetowego. Mówiąc szczerze, przyjmując ten pakt, nakładamy na siebie gorset, że nie będziemy mogli w zasadzie wydawać więcej niż zbierzemy w postaci podatków i po prostu nie będziemy mogli nadrabiać zapóźnień, chociażby w dziedzinie infrastruktury. Po drugie, ten pakt czy traktat bardzo mocno ingeruje już w politykę gospodarczą. Na przykład niedotrzymanie tego poziomu deficytu nakłada, czy Unia Europejska będzie, czy Komisja Europejska będzie wprowadzała taki mechanizm korygujący. Dopiero szczegóły tego mechanizmu zostaną podane przez Komisję Europejską później, a więc to jest takie swoiste kupowanie kota w worku, ale można się domyślać, że na przykład w procedurze uchwalania budżetu na kolejne lata byłyby pewne sprzeciwy na przykład Brukseli w stosunku do określonych rodzajów wydatków. Czyli w sytuacji, kiedy do tej pory procedura budżetowa jest w pełni w rękach polskiego parlamentu, no oczywiście w większości koalicyjnej, jaka ona by tam nie była, to jednak w polskich rękach, to traktat fiskalny nakazuje właśnie do tej procedury włączyć przynajmniej Komisję Europejską, która może w tej sprawie wnosić określone zastrzeżenia, a być może jakieś sugestie. To jest poważne osłabienie naszych kompetencji. Co więcej, jeżeli chodzi właśnie o tę politykę gospodarczą, to najprawdopodobniej koordynacja polityki gospodarczej wyznaczana przez ten pakt, to by oznaczało, że gdybyśmy na przykład chcieli wprowadzić dodatkowe podatki, albo obniżyć stawki podatkowe, albo spowodować wprowadzenie jakichś ulg inwestycyjnych, co jest na przykład w programie Prawa i Sprawiedliwości, to zgodę na takie zamierzenia, na przykład w podatkach dochodowych, musiała wyrazić Bruksela, dokładnie Komisja Europejska. To jest wiązanie sobie rąk. Natomiast ja właśnie podkreślam ten fakt, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako te państwa na dorobku, one muszą mieć inną strategię rozwojową niż zamożne kraje starej Europy. Tamtym krajom, takim jak na przykład Niemcy, Holandia czy Francja, wystarczy jakiś symboliczny rozwój na poziomie 1-2% PKB. Polska gospodarka musi rozwijać się przynajmniej w tempie 2-3 razy większym, to wtedy za 20-30 lat osiągniemy mniej więcej poziom PKB w tych, można powiedzieć, mniej zabożnych państwach starej Unii, takich jak na przykład Hiszpania, choć teraz porównywanie się z Hiszpanią wymaga nieprawdopodobnej odwagi ze względu na to, co się w tym kraju dzieje. W każdym razie Polska powinna mieć własną walutę i właśnie wszystkie te instrumenty polityki fiskalnej, polityki podatkowej we własnych rękach, to wtedy ma szansę gonienia tych najbardziej rozwiniętych krajów starej Unii. Natomiast traktat fiskalny niestety dużej części tych instrumentów nas pozbawia. Ja wspomniałem także o posiadaniu własnej waluty, dlatego że traktat fiskalny jest takim swoistym przedsionkiem do wprowadzenia Polski do strefy euro. Nie oszukujmy się, wprawdzie rząd publicznie o tym nie mówi, ale z Komisji Europejskiej, z obrad Rady Unii Europejskiej docierają do nas sygnały, że pan premier Tusk na przykład przy negocjacjach budżetowych jakieś deklaracje dotyczące wprowadzenia Polski do strefy euro w 2016 roku złożył, co by oznaczało, że już w 2014 roku musimy powiązać kurs naszej waluty z euro i tym samym pozbawić się poważnego instrumentu wpływania na choćby opłacalność polskiego eksportu. Więc summa summarum, traktat fiskalny nakłada cały szereg ograniczeń na polskie możliwości rozwojowe, nie bardzo wiadomo po co. Jedynym uzasadnieniem, jakie gdzieś się tam w tle pojawia, to jest takie uzasadnienie, że pan premier Tusk chce być swoistym prymusem, ponieważ ubiega się o jakieś stanowisko w Komisji Europejskiej w przyszłości. Dlatego chce pokazać, jaki jest preeuropejski i że Polskę właśnie deklaruje wciągnąć wręcz za uszy do strefy euro. Tak przynajmniej te wszystkie pośpieszne decyzje, które są tutaj w Polsce wypracowywane i forsowane przez koalicję Platforma PSL, da się tłumaczyć.
I do tego, panie pośle, po raz kolejny mamy do czynienia z działaniem, które rodzi uzasadnione obawy i pytania dotyczące polskiej racji stanu, bo po raz kolejny mówimy, że za przyzwoleniem polskiego rządu dokonuje się zamach na naszej narodowej suwerenności.
Tak, to prawda, proszę ojca, jedyny bezpiecznik to jest taki, że do wprowadzenia czy wejścia Polski do strefy euro potrzebna jest jednak zmiana konstytucji. I mam nadzieję, że nie znajdą się w Polsce konstytucjonaliści, którzy będą tłumaczyli, że zmiany konstytucji można dokonać zwykłą większością głosów. Bo zwykłą większość rzeczywiście Platforma z PSL-em, czasami wspomagana przez inne partie niby opozycyjne, ma. Natomiast ponieważ wymaga to ograniczenia kompetencji Narodowego Banku Polskiego, likwidacji Rady Polityki Pieniężnej i innych zapisów, więc ta zmiana konstytucji jest niezbędna. No i w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską ma tę mniejszość blokującą i być może to jest jedyny bezpiecznik, który zablokuje te ambitne plany. Bowiem w sytuacji, jakiej znalazła się strefa euro, nie oszukujmy się, mimo tych radosnych zapewnień, strefa euro jest w głębokim kryzysie i funkcjonuje tylko dlatego, że Europejski Bank Centralny zaczął drukować pieniądze bez pokrycia. No dość powiedzieć, że wyemitowano i udzielono kredytom banków komercyjnym przez EBC w wysokości biliona euro, czyli to jest 1000 miliardów euro, a oprócz tego Bank Centralny, Europejski Bank Centralny skupił obligacje na wtórnym rynku hiszpańskie, włoskie na kolejne 0,5 biliona euro. I dzięki temu tylko zapobieżono panice tam w strefie euro. Ludzie nie wypłacali wkładów z banków i dzięki temu na razie ta strefa trwa. W tej sytuacji jakby deklaracje Polski, że my chcemy wchodzić do strefy euro, przypominają takie ludowe porzekadło, że ktoś kładzie w miarę zdrową głowę w chore łóżko. Rzeczywiście strefa euro to ewidentnie chore europejskie łóżko bez perspektywy wyzdrowienia. Natomiast Polska, mając póki co własny pieniądz i trochę tych instrumentów polityki fiskalnej, jest w stanie rzeczywiście szybciej rozwijać się niż tamte kraje i powinniśmy przy tym trwać i tego zdecydowanie bronić. I Klub Prawa i Sprawiedliwości stara się to konsekwentnie w parlamencie robić.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę, a zatem w miesiącu lutym powrócimy na pewno do tego tematu, bo od paktu fiskalnego, jak słyszeliśmy, będzie zależała także przyszłość ekonomiczna i gospodarcza naszej ojczyzny.
Bardzo serdecznie, ojcu, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem z Prawa i Sprawiedliwości, ekonomistą.